Jarosław Wałęsa. Poseł Platformy Obywatelskiej, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy, odchodzi z kościoła katolickiego. Na Twitterze napisał: od dziś nie jestem członkiem katolickiej wspólnoty. Wcześniej w wulgarnych słowach skomentował wypowiedź księdza Rydzyka na urodzinach Radia Maryja, gdzie kapłan bagatelizował przestępstwa księży pedofilów. Dziś ksiądz Rydzyk przeprosił za swoje wypowiedzi. Czy apostazja stanie się modna w Polsce? Co to oznacza? I czy ludzie zaczną bardziej wierzyć Bogu niż księdzu? To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Monika Chojecka. Zapraszam. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam również.
Dobry wieczór.
Drodzy państwo, co się dzieje? Czy Polska przestaje być katolicka? Pastor Paweł Chojecki.
No rzeczywiście, ta deklaracja polityka, celebryty, syna, no człowieka, który... Mogę powiedzieć niestety, ale takie są fakty, że jest taką marką rozpoznawalną, jeśli chodzi o Polskę w świecie, obok Jana Pawła II, wtedy się zwykle pokazuje Lecha Wałęsę, że jego syn, zdaje się, on jest w Platformie Obywatelskiej?
Jest posłem Platformy Obywatelskiej.
Tak.
Wcześniej europoseł.
Publicznie deklaruje wystąpienie z kościoła rzymskokatolickiego. Przypominam, że rodzina Wałęsów była postrzegana jako taka bardzo religijna. Jego ojciec się tak obnosił z Matką Boską w klapie, z wizytami u Jana Pawła II i audiencjami u Jana Pawła II, także znajomość z księdzem Jankowskim, już nieżyjącym, te goszczenie się na tych różnych urodzinach i tak dalej, czyli taka bardzo katolicka rodzina znana z takiego sztywnego blatowania się z kościołem rzymskokatolickim i tu syn tak no jednoznacznie deklaruje: odchodzę z kościoła katolickiego. To już nie jest moja wspólnota. To rzeczywiście dotrze do wielu Polaków, którzy nie analizują sytuacji tak głęboko, jak widzowie telewizji Idź Pod Prąd, nie czytają Pisma Świętego, bo uważają, że to jest albo za trudne, albo staną się heretykami z tego powodu. To do tej części ludzi, to jest gdzieś tak około 80% Polaków, ta wiadomość, że syn Wałęsy odchodzi z kościoła katolickiego, dotrze i będzie takim wstrząsem. To zaraz, no to co robić? To już nie ma takiego monolitu.
Nic nie wiedziałem i nigdy w życiu nie podejrzewałem, że księża mogą robić coś takiego. Dzieciom wierzę w Pana Boga, nie w księży, mówił w 2019 roku Lech Wałęsa, komentując film Tomasza i Marka Sekielskich, Tylko nie mów nikomu. Także widać, że to odejście, czy nieprzyznawanie się do hierarchii katolickiej już zaczęło się wcześniej w rodzinie Wałęsów. No ale pytanie do was, czy to jest dobre rozwiązanie? Odejście czy wyjście z kościoła katolickiego, apostazja w reakcji na to, co się dzieje w tej instytucji?
No, myślę, że jak najbardziej. No, my akurat nie jesteśmy członkami kościoła katolickiego, także no, nie łączy nas tu jakaś instytucjonalna podległość i no, zrobiliśmy to może z innych powodów, nawet jeszcze ważniejszych. Przede wszystkim z tego, że Kościół, który się podaje za Kościół Jezusa Chrystusa, w ogóle nim nie jest i występuje przeciwko niemu, więc to jest najlepszy powód, żeby wyjść z Kościoła katolickiego. A inne powody, no to też zależy od powodu, z jakiego ktoś tam jest. No, jeśli ktoś jest tylko dlatego, że go rodzice zapisali, a wcale w to nie wierzy, no to tym bardziej nie powinien takiej fikcji utrzymywać, a co do pana Jarosława Wałęsy, to nie wiem, w co on wierzy wewnątrz. Jeszcze niedawno mówił ręce precz od Jana Pawła II, czy od naszego papieża dokładnie.
No właśnie, pod koniec listopada. Co się stało? Co się zmieniło od tamtego czasu?
To była reakcja na petycję o zmianę tam nazwy ulicy Jana Pawła II na ulicę Aleję Strajku Kobiet. No, on tak mówił w wywiadzie z Onetem: rozumiem, że to dotyczy tego, co potencjalnie mógł zrobić kardynał Dziwisz. Na razie powiedziałbym prosto: łapy precz od naszego papieża. I tam dalej mówi, no, że trzeba by to wszystko wyjaśnić, czy papież o tym wiedział, czy nie wiedział i wtedy jakieś decyzje podejmować. No rozumiem, że teraz już nie ma wątpliwości, przynajmniej co do ogółu Kościoła, nie wiem, może już tylko do samego Jana Pawła II, czy też jest już przekonany, czy nie, no o tym jeszcze nie powiedział, no, ale postanowił wyjść z tego Kościoła. No rozumiem, że no, uznał, że nie jest to dobry Kościół, przynajmniej dla niego, że nie zgadza się z tym, co tam się dzieje.
Nasi starsi widzowie pamiętają, że pytany o to samo, powiedzmy 4 czy 5 lat temu, 3 lata temu, mówiłem, że by nie odchodzić z Kościoła rzymskokatolickiego z takich powodów jakiegoś wzburzenia emocjonalnego. Tak jak powiedział Czarek, no nie wiemy z jakiego powodu, czy to jest jakiś dłuższy proces jakiejś takiej autorefleksji w rodzinie Wałęsów u pana Jarosława, czy też jest to taki no, impuls po tym, co zobaczył, jak Ziobro i Rydzyk razem, no, że tak powiem, hańbią te wartości, w które tam jakoś wierzył.
Było to na pewno w tym kontekście.
W tym kontekście, dlatego mówię, jeśli to jest taka impulsywna decyzja, to prawdopodobnie pan Jarosław się z niej wycofa. Nie?
Uważasz, że jednak powróci na łono Kościoła?
Dopuszczam taką możliwość. Jeśli mówię, to jest tylko taki impuls.
Już te tweety tam niektóre przynajmniej kasuje.
Pokasował. Także to, żeby tam pamiętać, ale w świat już ta informacja poszła. Mam nadzieję, że to jest jakaś głębsza refleksja, bo ja zawsze powtarzam. Potrzebujesz wspólnoty religijnej, ja to powiem, wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół katolicki nie jest wspólnotą chrześcijańską, przynajmniej ten, który Polacy widzą. W Kościele katolickim są elementy chrześcijaństwa, są chrześcijanie, są uczciwi nawet księża, profesorowie i tak dalej, ale jako całość, ta hierarchiczna instytucja wraz z swoją nauką, z ukrywaniem strasznych grzechów wobec maluczkich, ona już dawno przestała być Kościołem Jezusa Chrystusa. I potrzebujesz wspólnoty, ale najpierw potrzebujesz więzi z Jezusem Chrystusem, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Także nie podejmuj pochopnych takich decyzji ad hoc i pod wpływem jakichś takich impulsów emocjonalnych. Tylko najpierw weź Biblię do ręki. Przeczytaj sobie, przynajmniej Nowy Testament. Zobaczcie, no nie jest to jakiś, że tak powiem, rozmiar, który przekracza możliwości przeciętnego Polaka. Weź sobie Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Jeśli nie masz, wyślemy ci o taki mniejszy egzemplarz. Płacisz tylko za koszt wysyłki. Przeczytaj sobie wreszcie. Ale tak jak mówiłem wielokrotnie, módl się do Boga. Boże, czy wierzysz w Niego, czy nie? Powiedz, Boże, jeżeli jesteś. I ta księga ma jakąś wartość. Pokaż mi to. Ja szczerze otwieram ją i zaczynam czytać. A ty pokaż mi, jeśli jesteś, to niech ateiści, agnostycy powiedzą, czy to jest coś wartościowego dla mnie. Dopiero po takiej refleksji podejmij już decyzję nie raptowną, nie emocjonalną, ale odpowiedzialną. Decyzję pójścia najpierw za Jezusem Chrystusem, a konsekwencją tego wierność Jezusowi wyklucza pozostawanie w tej instytucji.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w Radiu Wnet mówił o upadku Kościoła katolickiego. Prosimy bardzo ten materiał i wracamy za chwilę.
Mam takie wrażenie, że katolicy w Polsce to wszystko oglądają tak, jakby to był jakiś film. Siedzą sobie w wygodnych fotelach, mają założone, nie wiem, kapcie na nogi, no i im się wydaje, że oglądają na ekranie swojego telewizora jakiś film, który dotyczy spraw, nie wiem, daleko, gdzieś tam z Ameryki, z Australii, że to nie dotyczy Polski. No nie, no to dotyczy Kościoła katolickiego także w Polsce. No to jest pytanie, czy Kościół jako instytucja się rozpadnie?
Ksiądz profesor wypowiedział przed chwilą zdanie takie, jeśli Kościół się rozpadnie.
No owszem, mamy czas przejścia. No kto powiedział, że w tej formie Kościół katolicki musi trwać? Oczywiście będzie trwać chrześcijaństwo, natomiast nie jest powiedziane, że w tej formie Kościół katolicki musi przetrwać jako instytucja. Mamy papieża Franciszka, który rozpoczął głęboką strukturalną reformę Kościoła. Kościół zmierza w stronę Kościoła zdecentralizowanego. Będą mieć coraz większą autonomię kościoły lokalne. W Niemczech za Odrą u nas naszych zachodnich sąsiadów właściwie kończy się proces powołania do życia kościoła w pewnym sensie narodowego. Ten niemiecki katolicyzm jest już inny, a niebawem formalnie będzie potwierdzone, że w wielu kluczowych kwestiach on się głęboko różni od naszego. W Niemczech od 50 lat na przykład nie ma sakramentu spowiedzi. Większość kardynałów czy biskupów w Niemczech postuluje wprowadzenie błogosławienia związków homoseksualnych w świątyniach katolickich. Być może będzie kapłaństwo kobiet. No to są radykalne, rewolucyjne zmiany. One dzieją się za Odrą. No i to jest niepojęte, że to kompletnie nikogo w Polsce nie interesuje. W Polsce chcemy obrzędów katolickich, procesji. Natomiast kompletnie się nie interesujemy tym, że na naszych oczach odchodzi do lamusa historii tradycyjna forma Kościoła katolickiego.
Jeżeli nie w tej formie przetrwa Kościół katolicki, to w jakiej formie będzie istniał Kościół rzymskokatolicki w takim razie?
Mnie najbardziej interesuje, w jakiej formie chrześcijaństwo, szczególnie chrześcijaństwo biblijne. No bo
ksiądz profesor Kobyliński mówił, że chrześcijaństwo przetrwa, ale katolicyzm nie przetrwa w takiej
tak,
formie.
Tak, ten katolicyzm taki feudalny, który do tej pory obserwujemy, ten katolicyzm, który uważa, że jego nie można krytykować, to ksiądz profesor nazywa tą mentalnością oblężonej twierdzy, że jeśli się powie coś złego, czy w sensie krytycznego o Kościele katolickim, czy o jego naukach, no to już się atakuje Kościół. Ciekawe, czy prokuratura Ziobry też przyjmuje taką wykładnię oblężonej twierdzy, że każdy krytyczny atak na Kościół rzymskokatolicki jest już przestępstwem w ramach państwa polskiego. No, pożyjemy, zobaczymy, jak przyszłość pana ministra Ziobry i jego prokuratury, tu pamiętajcie, hashtag dzisiaj rządzi Ziobro do dymisji i reforma prokuratury z takiej opresyjnej, budowanej przez komunistów na wzór inkwizycji. Bo dla komunistów to właśnie inkwizycja była wzorem prześladowania i niszczenia wolności myśli. To sobie przeczytajcie, to no taka już cegła, ale bardzo to się czyta naprawdę z zapartym tchem. Polecam tę książkę, żeby zrozumieć mentalność katolicko-komunistyczną. Także profesor Kobyliński przewidział rozpad Kościoła. Też długo o tym, od dawna o tym mówi, podobnie jak ja. I myślę, że tym, jak będzie wyglądał ten Kościół katolicki, no to niech się tam biskupi katolicy zajmują. My zajmujmy się tym, czego Jezus chce od człowieka, czego Jezus chce od ciebie i czego Jezus chce od swojego Kościoła. To jest pytania, na które powinniśmy szukać odpowiedzi w pierwszym rzędzie, a już jaką formę, czy Kościoła narodowego, czy jakiegoś sfederalizowanego, no to już pozostawmy biskupom katolickim. Niech się martwią. Na razie tu poproszę drugą wypowiedź już w naszej telewizji, bardzo proroczą księdza Kobylińskiego sprzed miesiąca. Zobaczcie, co powiedział miesiąc temu ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w telewizji Idź Pod Prąd.
W samym Kościele katolickim, wśród księży, wśród zakonników, wśród duchownych, no, rozpocznie się dopiero bratobójcza wojna, gdy zaczniemy wskazywać odpowiedzialnych tego wszystkiego, co się obecnie działo. Osobiście uważam, że w Polsce no, ciągle dominuje taka postawa, taka mentalność oblężonej twierdzy i chyba częściowo ten list, o którym teraz mówimy, jest tego potwierdzeniem. Ja o tym bardzo często mówię i określam tę postawę oblężonej twierdzy jako postawę błędną, która nas prowadzi donikąd. W Polsce zwyciężyło takie przekonanie, że jakakolwiek forma krytyki Kościoła katolickiego jest traktowana jako atak na tę instytucję. Natomiast powinniśmy zawsze, nie tylko w życiu Kościoła katolickiego, ale także gdy chodzi o inne instytucje, gdy chodzi o nasze także życie prywatne czy zawodowe, no zawsze trzeba odróżniać słuszną krytykę od niesprawiedliwego ataku i także gdy chodzi o Kościół katolicki. Oczywiście będą w niektórych przestrzeniach zarzuty być może przesadzone czy niesprawiedliwe. Natomiast niestety duża część krytyki ma podstawę rzeczy i osobiście ja bym się na tym skupił, jak oczywiście Kościół katolicki oczyszczać, żeby nie było tych racjonalnych podstaw do formułowania bardzo mocnych zarzutów, gdy chodzi o Kościół katolicki jako
całość tego wywiadu na naszym kanale YouTube polecamy. Wracając do Jarosława Wałęsy, który oświadczył, że wychodzi z Kościoła katolickiego, skasował ten najbardziej wulgarny wpis odnośnie księdza Rydzyka. Wirtualna Polska poprosiła go o komentarz w tej sprawie. Uważam, że trochę za wulgarny był ten wpis, dlatego go skasowałem. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem oburzony tym, że nie było żadnej reakcji ze strony hierarchów oraz ministra sprawiedliwości na słowa ojca Rydzyka, kiedy ktoś wypowiada się w taki sposób, usprawiedliwiając pedofilię i tych, którzy ukrywali takie przestępstwa. To uważam, że powinna być jasna, natychmiastowa reakcja. To się nie wydarzyło i to mnie oburzyło. Czy Jarosław Wałęsa może złożyć wniosek o dymisję? Ziobry, Cezary Kłosowicz.
To nie widzę przeszkód. Każdy może oczywiście wnioski składać przeróżne. Natomiast no, jeśli chciałby złożyć wniosek o wotum nieufności, no to potrzebowałby taki, żeby skutecznie rozpocząć tę procedurę, 42 posłów do tego. Taki wniosek teraz składa opozycja względem Jarosława Kaczyńskiego. No myślę, że wobec Ziobry mieliby większe szanse, no bo przeciwko Kaczyńskiemu no nikt z PiS-u raczej nie zagłosuje, a przeciwko Ziobrze już być może, a do przejścia tego trzeba 231 posłów potem w głosowaniu, czyli no te 50% całego stanu Sejmu.
Czyli nie wystarczy zwykła większość tych, którzy się zbiorą, tylko trzeba pełnego składu.
Tam jak się ktoś,
czyli to jest poważne wyzwanie.
Ktoś gdzieś tam zatrzaśnie, czy nie przyjedzie, to nie wystarczy, czy wstrzyma. Musi być większość za wotum nieufności. No a sam ten Jarosław Wałęsa też jeszcze a propos tego, czy faktycznie odejdzie z kościoła, no to w wyborczej na pytanie, czy przestanie chodzić do kościoła, odpowiedział, że nie wie. Już się tam troszkę jakieś wahanie
czyli
popatrz,
pojawiło.
Czyli
to, co mówił pastor Paweł Chojecki
informacji, ja tak
chwilą
przewidziałem, że to się skończy.
Że pytali tam o apostazję, no to, że nie będzie wykonywał teatralnych gestów, ale jeśli hierarchowie nie widzą grzechów w szeregach księży, to on nie widzi dla siebie miejsca w kościele. No ale jak już pytają konkretnie, czy nie będzie chodził, no to jeszcze nie wie.
Czyli no dokładnie przewidziałem tego typu rozegranie sytuacji, ale w tak zwany lud poszedł jasny komunikat. Wałęsa, młody, odchodzi od Kościoła katolickiego. Nie? I dlatego mówię, że niezależnie od tamtych dalszych rozterek i losów pana Jarosława, no to ten komunikat sprowadzi znamie sensacji, bo to tak jakby jakiś tam wielki sportowiec czy znana gwiazda muzyki taką deklarację składa, no to wtedy ludzie, którzy no zwykle, jeśli nie mają takich podstaw do samodzielnego myślenia, no to orientują się na jakieś gwiazdy, na gwiazdy mediów i tam, że tak powiem, czy ubierają się jak oni, czy zachowują się jak oni, powtarzają za nimi pewne
że, tak jak
poglądy.
Była do tej pory kojarzona właśnie z Kościołem.
Dokładnie, o tym mówię. Także dla tej części takiego elektoratu, który nie za bardzo interesował się głębią zagadnień duchowych i politycznych, to ta informacja może być jakimś takim punktem zwrotnym do tego, żeby sięgnęli po Biblię. Dałby Bóg. Dałby Bóg, żeby dzisiaj naprawdę wielu Polaków sięgnęło w odpowiedzi na tę decyzję, no taką widzicie trochę miganą, Jarosława Kaczyńskiego, że chciałbym
Jarosława
i boję się
Wałęsy.
Plus dodatni, plus a jak powiedziałem?
Jarosława Kaczyńskiego.
A przepraszam,
jeszcze Jarosław Kaczyński
Wałęsy.
Nie
Jarosław Kaczyński nie widzi niczego lepszego, a dokładnie nie widzi niczego poza Kościołem katolickim, tylko sam nihilizm i tak dalej. Takie kucypały to opowiadał w tych przedwyborczych. Także niech ten komunikat młodego Wałęsy sprawi, o to się módlmy, żeby wielu Polaków wreszcie otworzyło swoje Biblię.
Zaraz przejdziemy do waszych pytań i komentarzy, ale jeszcze oświadczenie księdza Rydzyka. Duchowny przeprosił za swoje słowa w oświadczeniu, które zostało opublikowane dziś na stronie Radio Maryja. W żaden sposób nie miałem zamiaru krytykować, ani tym bardziej podważać decyzji Ojca Świętego wobec toczącej się sprawy księdza biskupa Edwarda Janiaka. W mojej wypowiedzi odnosiłem się do atmosfery medialnej, która ferując przedwczesne wyroki utrudnia właściwym organom rzeczowe zbadanie problemu, dogłębne wyjaśnienie jego przyczyn, aby ofiary mogły otrzymać niezbędne zadośćuczynienie, a Kościół również zraniony takimi czynami środki zaradcze na przyszłość. Zdaję sobie sprawę, iż moje spontanicznie wypowiedziane słowa zostały inaczej zrozumiane i boleśnie dotknęły wiele osób. Przepraszam, iż tak się stało. Nie było to moim zamiarem. Jest to fragment oświadczenia księdza Rydzyka. Jak oceniacie te przeprosiny?
Przypuszczam, że takie trochę wymuszone przeprosiny reakcją opinii publicznej i dostojników kościelnych.
Prymasa Polski.
Tak, i prymasa, i biskupów, i nawet przełożonego redemptorystów. Tu zapowiedzi jeszcze jakichś dalszych rozmów. No też przepraszanie za to, że ktoś źle zrozumiał,
to ten, co źle zrozumiał, niech przeprasza.
Trochę. Ale kogoś, powiedzmy, obraził. Natomiast ta spontaniczność jest trochę naciągana, bo to nie pierwszy raz, kiedy są takie podobne wypowiedzi. Wcześniej bronił ksiądz Rydzyk Dziwisza, twierdząc, że jest fałszywie przedstawiany, że tu jest obrzucanie błotem i tak dalej, a to było po raporcie Watykanu. Także a teraz, że on tu nie ma nic do Watykanu, do Ojca Świętego absolutnie, ale wtedy też twierdził, że to jest fałszywe i w ogóle obrzucanie właśnie błotem i że to metody nazizmu czy komunizmu są stosowane wobec kardynała Dziwisza i tym podobne teksty też w wywiadzie dla naszego dziennika, czyli dla swojej gazety. Trudno uwierzyć, że to jest takie spontaniczne. Raczej wyglądało na dość przemyślane, bo to ta narracja jest konsekwentna i kontynuowana. Ksiądz Rydzyk ma taki sposób mówienia, że tak trochę czasem ciężko uchwycić, do kogo on konkretnie te zarzuty, bo on mówi oni, ci, tamci, tak nie wiadomo do końca. Także trudno tak złapać za jakiś ewentualnie paragraf, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Tak jak mówiliśmy jeszcze w czerwcu tego roku, bronił biskupa Janiaka w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Apelował do mediów, by te nie atakowały biskupów i stał obok biskupa Janiaka podczas mszy, właśnie podczas uroczystości Trójcy Świętej. Także widać, że to jest konsekwentna linia księdza.
Myślę,
Rydzyka.
Że ksiądz Tadeusz bardzo przestraszył się, że tym razem podpadł już samemu papieżowi i tu go redemptoryści czy część biskupów, która przecież tam występowała i solidaryzowała się z tym, co on mówił. Nie wiem, ilu tam, ale kilkunastu biskupów, czy ponad 20 nawet było.
Było kilkunastu biskupów obecnych na tej mszy.
Tak, że razem z nim, także oni solidaryzowali się z nim, stąd to, co powiedział ksiądz profesor Kobyliński o tej bratobójczej wojnie, to się właśnie zaczęło, już biskup Ryś ostro odciął się od tego, ale warto pokazać, że ksiądz Tadeusz Rydzyk, tak jak już Czarek zaczął ten wątek, bardzo konsekwentnie bronił tych pedofilów w sutannach. Nawet takie dwie rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę, to jest specjalny program, temu poświęciliśmy nie tak dawno, powiedział, żeby z tymi sprawami nie chodzić do sądu. Pamiętacie? Powoływał się i to w sposób manipulacyjny i zakłamany, czyli diabelski, Pismem Świętym. Bo tam chodziło, w Piśmie Świętym chodziło o to, żeby spory materialne między chrześcijanami załatwiać w ramach Kościoła, a nie prawować się przed świeckimi sądami. A tutaj zbrodnie pedofilii podciągnął ksiądz Tadeusz w całkowicie nieuprawniony sposób i tych zbrodniarzy chce, żeby nie zgłaszać do organów ścigania, tylko załatwiać to w Kościele. A zobaczcie, że teraz w tym przeproszeniu już mówi, nie, tu niech minister Ziobro działa, niech tam skazuje, lata, znaczy w sensie prokuratorzy niech rozpoczynają. A wcześniej miał czelność jeszcze tak zasugerować, tak jak Czarek powiedział, zasugerować winę dzieci za grzechy pedofilii, bo powiedział, że winę za to zjawisko pedofilii w Kościele ponosi to, że dzieci są, jak to?
Rozseksualizowane od dzieciństwa.
Tak, że dzieci są rozseksualizowane. A wcześniej jeden z biskupów powiedział, nie wiem, chyba Michalik, ale może to można sprawdzić, że to te dzieci kuszą jakoś tych księży i oni dlatego je gwałcą. No to zobaczcie, gdzie tu przypadek, gdzie tu spontaniczność? Tu jest cały czas twarda linia obrony pedofilii i biskupów, którzy tych pedofilii kryją. Także ze smutkiem przyjmuję to jako kłamstwo księdza Tadeusza. To jest nie tylko wymuszone przeproszenie, ale na moje rozpoznanie moralne, kiedy bym miał w Kościele oceniać jego zachowanie, to absolutnie bym nie widział tu nawrócenia, tylko takie uporczywe trwanie w kłamstwie i dokładanie jednej winy do drugiej.
Przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Przemysław Szeląg, pan Tadzio od początku był hochsztaplerem puszczanym za granicę przez SB. Na wiosnę będzie książka Tomka Piątka o Ojczulku. Nie mogę się doczekać.
Tego nie wiem. Obawiam się, że tu może być troszeczkę dorabianie jakiejś historii księdzu Tadeuszowi. No ale nie rozstrzygam, nie wiemy. Jest, mówię, to o tym mówiłem wczoraj, pisałem artykuł, moje spotkania z księdzem Rydzykiem w miesięczniku Idź Pod Prąd, to wiele lat temu. Jest tutaj taka biała karta, nie? Nieznane są losy przez kilkanaście miesięcy księdza Tadeusza. Co on tam robił, z kim rozmawiał, tego nie wiemy. Ja, tak jak mówię, z tamtego czasu zapamiętałem go jak najlepiej. Jak najlepiej. Mieliśmy inne wizje, bo on mówi, ja kupię jakąś ziemię w Polsce i założę stację radiową i będę przez stację radiową ewangelizował Polskę. A my mówimy, my będziemy budować wspólnotę, będziemy szukać ludzi, którzy chcą prawdziwie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ich próbować jeszcze bardziej, że tak powiem, zachwycić Jezusem Chrystusem, nauczyć ich wszystkiego, co Jezus nakazuje. Tak brzmi wielki nakaz misyjny Jezusa z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Możecie sobie to sprawdzić. To są ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza. I my będziemy iść tą drogą, ale rozeszliśmy się wiedząc, że chcemy tego samego. Chcemy Polski, która usłyszy dobrą nowinę o tym, że zbawienie nie jest w sakramentach, nie jest w Kościele, jest tylko i wyłącznie w żywym Jezusie Chrystusie, który stoi u twoich drzwi i kołacze, chce wejść. Czy ty odpowiesz? To było moje, nasze, bo wtedy razem z żoną już byliśmy, należeliśmy do Chrystusa i księdza Rydzyka marzenie. Tak je wtedy deklarował. Stąd te pogłoski czy takie oskarżenia, że on wtedy coś tam robił na zlecenie SB, ja przyjmuję z bardzo, bardzo dużą ostrożnością. Rzeczywiście takich kłamstw na różne osoby można powiedzieć wiele. No niech pokażą dowody, jeśli są.
Czy w takim razie upadek Kościoła katolickiego nie spowoduje odejścia ludzi od Boga?
No niestety spowoduje. Ale to nie powiedzenie prawdy o tym upadku, tylko grzechy Kościoła odrzucają ludzi od Boga. Czyli trzeba, tutaj kolejny bardzo wielki błąd księdza Tadeusza, takie atakowanie lewicowych, liberalnych środowisk za mówienie prawdy o grzechach księży czy biskupów. Nie? Nazywa filmidła i manipulacje filmy Sekielskich w całkowicie nieuprawniony sposób. No niech by pokazał, gdzie są te manipulacje, gdzie są kłamstwa, gdzie są nieprawdziwe informacje, które z tych świadectw jest czy wydumane, czy odwrotne, czy jakieś. Nie? A tu on stosuje właśnie taką metodę oczerniania tych filmów, które jako jedyne, i tu na przykład ksiądz profesor Kobyliński właśnie dziękuję tym lewicowym, liberalnym, mówię, dlaczego to katolickie media nie zrobiły tych filmów, a dopiero prawdę pokazały media liberalne, czy ludzie, że tak powiem, mało afiliujący się z Kościołem rzymskokatolickim. Także tutaj kolejny wielki wielki minus, że ksiądz Tadeusz jak gdyby odmawia przyjęcia rzeczywistości, że on broni systemu, a nie chce nazwać grzechów systemu i ludzi systemu. W tym momencie wyrządza szkodę temu systemowi, ale to już jest ich polityka.
Emma Czapiewska, czy Morawiecki już szykuje się do ciosu? Tego bym oczekiwała. Chyba chodzi o ciosy w ministra Ziobrę.
No widzę, że nasza słuchaczka tu podąża tokiem naszego programu o 13. No rzeczywiście, jeśli prawdą jest ta wojna Ziobro-Morawiecki, jeśli prawdą jest to, co Morawiecki i Gowin mówią o szkodliwości działań Ziobry, już nie mówię o opozycji, bo o niej mówiłem o 13, no to teraz macie go na tacy. Teraz się okaże, czy wy naprawdę chcecie poprawy życia politycznego w Polsce, czy tylko sobie chcecie nabić popularność w mediach.
Krzysiek, panie pastorze, o czym mowa? Jak ksiądz, który był proboszczem w mojej wsi, miał odbierane prawo jazdy za jazdę po pijaku, a później biskup dzwonił do komendanta i prawko było oddawane.
A dobrze, że komendant nie stracił posady, a i tego policjanta nie wyrzucili z roboty, to i tak mogą Bogu dziękować. Oczywiście nie katolickiemu, bo to troszeczkę inna sprawa. Tak, to jest katokomunistyczne państwo, gdzie prawo działa, czy państwo jest silne w stosunku do słabych i maluczkich, a silnych przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego absolutnie prawo nie dotyczy, ani nie dotyczą ich działania prokuratury, policji. To można tylko słabych, na nich się można wyżywać. Na silnych państwo polskie jest tchórzliwe.
No co ja, pastorem niemieckim prokuratura się zajęła, choć mówił prawdę, a Rydzykowi włos z głowy nie spadnie. Co wy na to?
Oświadczenie nasze po polsku znacie. Poświęciliśmy też jeden z programów dogrywkowych, gdzie po raz pierwszy w zeszły piątek chyba, tak? To oświadczenieśmy zamieścili.
Oświadczenie w sprawie, można powiedzieć, skazania na więzienie
pastora
niemieckiego
Lacela,
pastora Olafa Lacela.
Jest już po angielsku, po niemiecku także na naszej stronie, także wysyłajcie do anglojęzycznych i niemieckojęzycznych swoich przyjaciół, znajomych, można na grupach niemieckich chrześcijan umieszczać to oświadczenie. Zobaczcie, ono już jest parę ładnych dni, żadne polskie medium nawet się nie zająknęło. Ciekawe, może najpierw niemieckie media o tym napiszą. No, zobaczymy.
Odnośnie
media niemieckie zmieniają właściciela.
No właśnie. Niemieckich mediów.
Będą polskie? Czy ale będzie, też nie napiszą o tym.
Czy będzie repolonizacja mediów zapowiadana hucznie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości? Niemcy chcą sprzedać Polska Press, czyli grupę medialną wydającą w naszym kraju 20 dzienników regionalnych. Grupa jest również wydawcą mediów internetowych, posiada część drukarni oraz własną agencję informacyjną. Wczoraj polski koncern PKN Orlen ogłosił podpisanie umowy przedwstępnej na nabycie całości akcji spółki. Prosimy teraz wypowiedź prezesa PKN Orlen o kupnie grupy Polska Press i wracamy za chwilę.
Pragnę państwa poinformować, że polski koncern naftowy Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Będziemy posiadać także 500 witryn online. Dzięki transakcji uzyskamy dostęp do blisko 17,5 miliona użytkowników portali wchodzących w skład Polska Press. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia związane z zaawansowanym zarządzaniem danymi. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej oraz agencji Sigma Biz, która nie tylko kupuje powierzchnie reklamowe i czas antenowy, ale również może być brokerem poprzez wydawnictwo Polska Press. Konsekwentnie poszerzamy obszar naszej działalności. Na bazie Sigma Biz zbudowaliśmy profesjonalną agencję mediową, która sukcesywnie zdobywa nowych klientów, w tym komercyjnych. Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce oraz usług kurierskich.
To był Daniel Obajtek w Polskim Radiu 24. Co to oznacza według Was? Czy to jest początek repolonizacji mediów?
No, najpierw się pośmiejemy.
Kolejny sukces PiSu.
No dobra, no sukces.
Można powiedzieć. No, można popatrzeć sobie przez chwilę na TVP, czyli telewizję z nazwy polską. To teraz tu z nazwy Polska Press będzie pewnie, zapewne podobna w tych dziesiątkach dzienników i tygodników i portali z przeróżnych branż, a przede wszystkim lokalnych. No to myślę, że no dotychczas były pod władaniem niemieckim, no teraz będą pod władaniem pisowskim. Czy to będzie wielka różnica? Pewnie tam w niektórych sprawach się odcienie zmienią, może tam, nie wiem, nie będzie można już tak krytykować PiSu, ale nie sądzę, żeby się zmienił wydźwięk co do Unii Europejskiej, co do Niemiec, także tu nie sądzę, że Niemcy by się tu obawiali jakiejś zmiany niekorzystnej dla siebie, to by pewnie nie sprzedawali. No będziemy mieli więcej trochę propagandy pisowskiej niż wcześniej, powiedzmy, tej platformerskiej, takiej bardziej jak to w niektórych lokalnych mediach bywało, czy w tych, no to nie tylko lokalne, bo są takie jak tam strefa biznesu, no to dla ekonomiczna, strefa agro, to dla rolników, tam jakieś sportowe, dla kobiet, no różne tam są te portale, bardziej lub mniej popularne, ale ciekawe, że no tu z Orlenu sobie PiS zrobił takie narzędzie jakiejś nacjonalizacji wszystkiego. Bo tu najpierw przejął Lotos, no to się zrobił większy, przejął Ruch, czyli dystrybucję prasy i tam rozwija, tam będzie, nie wiem, dawać kanistry może do gazet w gratisie, czy do hot dogów, bo też mają być takie jakieś formaty tych kiosków już też z gastronomią. Aha. Agencja mediowa, no to teraz prasa, nie wiem co dalej. Sasin, minister, się cieszy, że to będzie silny, multibranżowy koncern, będzie częścią polskiej gospodarki na wiele kolejnych pokoleń.
Czyli ja tu co Zagierka słyszałem. Takie
Rzesza jakaś.
Ale to dlaczego nie cieszymy się z tego powodu? Lepszy polski kapitał niż niemiecki, jednak przecież wiemy, że no, polska prasa, polskie media są zdominowane przez niemiecki kapitał.
Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje dyktat niemiecki. I w swoich decyzjach przeróżnych, nawet minister Macierewicz, przypominam, podpisał takie porozumienie będące wstępem do armii europejskiej. Jarosław Kaczyński sam mówił, że armia unijna to jest jego marzenie i on będzie działał w tę stronę. Także tutaj żadna krzywda Niemcom się nie stanie. Można powiedzieć, że Niemcy na pewno nie zgodziłyby się na stratę tego pakietu kontrolnego nad częścią polskiej opinii publicznej, gdyby czuły się zagrożone. Czyli Niemcy oddają w dobre ręce, można tak powiedzieć.
To jest rzeczywiście dziwny wątek, ponieważ
Można powiedzieć, że oddają w dobre ręce. Być może tu są albo takie względy jak upadek mediów papierowych i że to się coraz bardziej, te drukarnie i to wszystko przestaje opłacać. Przypominam, że taką próbę podjęto z linią chyba Concord, czy jakoś tam się to nazywało rok temu, kiedy Niemcy tak ochoczo sprzedali Polakom, czy chcieli sprzedać, tam chyba ostatecznie nie doszło do tej transakcji, ale chcieli sprzedać tuż przed bankructwem. Tuż przed bankructwem i epidemią COVID. Przecież służby specjalne wiedzą, że ta epidemia nadchodzi i to będzie porażka dla ruchu lotniczego. No to zobaczcie, Polakom chcieli wcisnąć takiego gniota, taką transakcję. Teraz dokładnie jakoś podobnie odczytuje to działanie. Drugi obszar to jest, czy to zwiększy wolność wypowiedzi, czy samodzielność dziennikarzy. I tu już jest jasne, że wszyscy dziennikarze, dzisiaj taki artykuł czytałem, że wszyscy dziennikarze z tych mediów lokalnych już się boją, że teraz będą musieli pisać pod linię partyjną Prawa i Sprawiedliwości. Czyli co to zmieni w jakości polskich mediów i serwisów informacyjnych? dziennikarze dalej będą klakierami danej opcji politycznej. Tylko wcześniej...
Gdyby te akcje były w rękach na przykład prywatnych Polaków. Tak?
Gdyby te gazety były samodzielne, to jeszcze by się może jakaś konkurencja pojawiła. Tak, to jeden niemiecki kombinat przeszedł pod inną administrację i tyle.
To jest ciekawe, że to ma... To się nazywa gazeta lokalna, przy czym jeden właściciel ma wszystkie prawie wojewódzkie tamte.
Lokalnie, gazety, centralnie będzie lokalne. Wszystko wiedział. No, tak. Fina.
Także nie jest to wielki sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, to jest, jak się państwo bierze za media, no to potem takie są efekty, czy to będzie PiS, czy PO. No mówiliśmy nieraz o TVP, no to teraz będziemy mogli jeszcze dodać do tego te wszystkie portale i gazety Polska Press, to niby ma Orlen, no Orlen ma państwo i tak samo jak energetyka, niby jest tam trzy firmy, wszystkie Skarbu Państwa, no taka tam konkurencja.
Także to nie jest żadna repolonizacja mediów, tylko to jest nacjonalizacja i monopolizacja. To jest monopolizacja przekazu polskich mediów. No dlatego tak ważne jest istnienie telewizji Idź Pod Prąd, bo oni przegapiają, wiecie, Kaczyński to jest człowiekiem starej daty, on nie rozumie mediów społecznościowych. On chce mieć telewizję, żeby telewizor w każdym domu pokazywał go do znudzenia i on chce mieć trybunę ludu. No to on tak myśli, a my spokojnie, my działamy w mediach społecznościowych z waszą pomocą i z Bożym błogosławieństwem.
To pan Kasperski mówił kiedyś, że media społecznościowe, te sieci społecznościowe, to jest za dużo wolności.
To jest niebezpieczne,
tam ludzie są anonimowi, piszą co chcą.
Nie może tak być, żeby tak każdy mówił czy pisał to co chce. No to myślę, że i katokomuna w Polsce, czyli etatyści także z PiSu dokładnie tak samo rozumują.
Jakby oni chcieli coś dobrego zrobić, no to powinni podjąć działania, żeby właśnie była wolność zakładania mediów, żeby nie trzeba było jakieś tam płacić koncesji, no bo rozumiem opłaty tam za jakieś nadajniki i tak dalej, no to za samą techniczną stronę, ale koncesja idzie tylko za to, żeby podpisać, że możesz albo nie sobie nadawać w jakiś tam sposób. W internecie na szczęście jeszcze tego nie ma.
Ale myślą.
Ale kombinują nad cenzurą, jak tylko tam można i w końcu tam wymyślą
coś. Jak nie kijem go to pało.
Oni wymyślają nacjonalizację, żeby wszyscy mogą pisać co chcą, byle to było zgodne z prawdą.
Z prawdą to jest tytuł takiego periodyku moskiewskiego za komuny.
O Moskwie dzisiaj mówiliśmy w programie o 13:00. Polecamy ten odcinek, a my się z Państwem żegnamy, ale nie na długo. O 19:00 serwis informacyjny Cezary Kłosowicz. A ja jeszcze raz wspomnę, że my, jako Telewizja Idź Pod Prąd, nie bierzemy od Państwa pieniędzy, nie jesteśmy jak Radio Maryja i nie jesteśmy państwową spółką, ale jesteśmy waszą telewizją i możecie nas wesprzeć każdego dnia. idźpodprąd.pl/wsparcie. Bardzo serdecznie dziękujemy za wasz wkład, za wasze pytania, za wasze komentarze i za wasze finanse. Dziękuję ci serdecznie, pastor Paweł Chojecki.
O 20:30 na Biblię w czasie zarazy rozpoczynamy Księgę Apokalipsy. Zapraszam.
Dziękuję ci serdecznie i redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd.
Do zobaczenia.
Yeah.